Witamy w programie Nasze Dzieci. Witają się Julka
i Franek.
I Agata Zielińska, a dzisiaj gość wyjątkowy, pani Gryzelda Studzińska, powstaniec warszawski. Witamy.
Witam serdecznie. Dzień dobry.
Udało nam się panią Gryzeldę zaprosić do radia, do studia, żeby porozmawiać o Powstaniu Warszawskim. W zasadzie zawsze można rozmawiać o Powstaniu Warszawskim, ale zależało mi na tym, żeby tak jeszcze wpasować się w ten moment, kiedy powstanie jeszcze trwało i właściwie to taki ostatni moment. Mamy tutaj szereg pytań do pani Gryzeldy i żeby nie tracić czasu, to zaczynamy od Franka.
Czy była pani w konspiracji?
Oczywiście. W 1940 roku, dokładnie mówiąc 3 maja, zostałam harcerką szarych szeregów. Zostałam włączona do 52. drużyny harcerek imienia Klaudyny Potockiej w Warszawie. Także była to już okupacja, kiedy zostałam harcerką szarych szeregów, bo wtedy nie mówiło się, że to są harcerze, tylko że to są szare szeregi, bo ZHP było wcześniej, potem były w czasie wojny szare szeregi i dopiero później wróciliśmy do tej nazwy Związek Harcerstwa Polskiego, ZHP. I do dnia dzisiejszego jestem harcerką, bo jestem w dalszym ciągu czynną harcerką, tylko już nie w warszawskiej drużynie, tylko prowadziłam tutaj szczep przy 5. liceum ogólnokształcącym, gdzie były 3 drużyny, Zośki, Rudego i Alka. Pracowałam w komendzie Chówca, Łódź Bałuty, no a teraz w komendzie Chorągwi. W dalszym ciągu jestem.
Proszę powiedzieć w takim razie, czym pani się zajmowała w tym okresie konspiracyjnym? Jakby na czym polegała wtedy działalność szarych szeregów?
Różnorodne były zadania. Pierwsze zadanie, jakie otrzymałam, to już był właśnie ten 40. rok. Musiałam wykazać się, że ja nadaję się do jakiejś pracy konspiracyjnej. Trzeba było zapalić lampki pamięci na grobach bohaterów powstania styczniowego. Na Wybrzeżu Kościuszkowskim, wzdłuż Wisły była ulica, Wybrzeże Kościuszkowskie się nazywało. Tam był taki mały cmentarzyk ogrodzony żelaznym płotkiem. Na tym właśnie cmentarzyku była szklana gablota, gdzie była szubienica, na której zawisł Romuald Traugut, Krajewski, Jeziorański, Żuliński i jeszcze jeden był Toczyski. Ci najbliżsi współpracownicy Romualda Trauguta. No i chodziło o to, żeby wszyscy idą na groby swoich bliskich 1 listopada, no a tam nie przyjdzie nikt, no bo przecież od powstania styczniowego tyle już upłynęło czasu, że już nie ma tych bliskich, którzy by tam przyszli, zapalili lampkę. No i 2 harcerki nas wybrano, żebyśmy zrobiły tam lampkę pamięci i uhonorowały ich 1 listopada 40 roku, żeby tam zabłysły światełka. Robiłyśmy same lampki, bo chodziło o to, żeby to były lampki własnej roboty. Więc z tekturki wycinałyśmy kółko, w środku dziurkę, w którą wkładałyśmy świeczkę, dookoła brystolem owijałyśmy to kółko. W tym brystolu rysowałyśmy lilijkę harcerską, wycinałyśmy tą lilijkę harcerską. Od wewnętrznej strony naklejałyśmy czerwoną bibułkę. Jak się ta świeczka paliła, to ta lilijka harcerska przez tą czerwoną bibułkę była bardzo wyraźnie widoczna, żeby ci, którzy spacerują, którzy idą spacerem na groby swoich bliskich wzdłuż Wisły, właśnie tym Wybrzeżem Kościuszkowskim, żeby zobaczyli, że tu harcerze byli i że tu harcerze też lampkę pamięci zapalili. Przeskoczyłyśmy przez ten płot, wcześniej byłyśmy, żeby policzyć, ile tam jest tych grobów, ile tych lampek trzeba zrobić, zorganizować, zapalić. Przeskoczyłyśmy, oczywiście ze wszystkich stron się obracałyśmy, czy czasem Niemców nie ma, czy czasem nas Niemcy nie nakryją, że my tam buszujemy po tym cmentarzyku. Ale była cisza, spokój, no to już był wieczór, bo tu chodziło o to, żeby te lampki paliły się wtedy, kiedy jest wieczór, żeby one były właśnie widoczne po ciemku. Zapaliłyśmy te lampki, no chciałyśmy jeszcze tam chwilę modlitwę jakąś zmówić i w tym momencie zobaczyłyśmy patrol żandarmerii niemieckiej idącej właśnie wzdłuż Wisły. No więc co, prędko uciekać. A śnieg był wtedy wyjątkowo wysoki. Tam nikt nie sprzątał tego śniegu przecież z cmentarza. Więc przeskoczyłyśmy z drugiej strony już, od przeciwnej strony tego wybrzeża kościuszkowskiego i zaczęłyśmy uciekać przez ten śnieg, przez te zwały śniegu. To był 1 listopada, ale bardzo wysoki śnieg już wtedy był. Zgubiłam jeden półbucik. Jedna noga w bucie, a druga noga bosa, no bo już nie było czasu, żeby się schylać, żeby wyciągać tego, już trudno. I tak dobiegłyśmy do Cytadeli Warszawskiej. Jak myśmy to zrobiły, że wsunęłyśmy się przez otwór, który służył do lufę armatnią, przez ten otwór wydobywano z tej cytadeli, żeby właśnie te armaty mogły. I w ten sposób przeczekałyśmy tam w tej cytadeli, w tej właśnie dziurze armatniej. Nie wiem ile czasu, trudno mi powiedzieć, zegarka żadna z nas przecież nie miała. W każdym bądź razie, kiedy już było cicho, spokojnie, bo ci Niemcy latarkami tam szukali, bo ślady na śniegu jednak były. Zostały. Mhm. Więc tylko do głowy mi nie przyszło, że my w lufę armatnią się wciśniemy. Jak to było? No ale drobne takie dziewczynki dwie, jakoś nam się udało wsunąć. I jak wszystko ucichło, wyszłyśmy. Ona niedaleko mnie mieszkała, także razem szłyśmy. No ja w tym jednym bucie, a w drugim druga boso noga. Dotarłyśmy do swoich miejsc zamieszkania, ale już była brama zamknięta. Już do domu wejść nie mogłam, bo była godzina policyjna. A wiadomo, co groziło, jak Niemcy by zobaczyli, spotkali kogoś, jakiegoś Polaka po godzinie policyjnej. 22 wtedy była godzina policyjna i nie wolno było Polakom chodzić. No ale nam się udało. Myśmy znały te przejścia i jakoś nam się udało dojść. Brama zamknięta, no ale gospodyni tego domu, tak zwana dozorczyni wtedy, mieszkała na parterze, właściwie w suterynie nawet ona mieszkała, zobaczyła mnie, poznała, otworzyła bramę i wpuściła. Już nie mówię, jak rodzice zareagowali, bo przecież wiedzieli, że godzina policyjna, a dziecka nie ma jeszcze w domu. Wtedy właśnie się zdarzyło, że pierwszy raz po godzinie policyjnej wróciłam. Ale wróciłam szczęśliwie. I na drugi dzień drużynowej zameldowałam, że zadanie zostało wykonane. To było to pierwsze zadanie jako harcerka, które musiałam wykonać. Nie musiałam, ale chciałam, bo zależało mi na tym, żeby w tym harcerstwie być. Szczególnie, że wiedziałam o tym, że mój ojciec jest w Armii Krajowej, moja starsza siostra jest w Armii Krajowej. No a co, ja taki pętak nigdzie. No więc chociaż to. Także to było to pierwsze zadanie, które miałam do wykonania i które wykonałam. No mnie bardzo zależało, no, żeby dopuszczono mnie do przyrzeczenia harcerskiego, żeby mnie zaliczono pierwszy stopień, jak to było, ochotniczka, potem drugi to była pionierka, trzeci była samarytanka, no a później to już to, co mam podkładki pod krzyżem, który noszę harcerski do dnia dzisiejszego, bo do harcerstwa nie można się zapisać i wypisać, nie. Harcerzem albo się jest, albo się nie jest. Jest się do końca życia. I po tym instruktorskie tylko te stopnie drużynowe po próbie. Ma granatową podkładkę, pod harcmistrz zieloną. No ja mam czerwoną jako harcmistrzowska podkładka. Także takie były moje pierwsze kroki w harcerstwie.
Ile pani miała lat wtedy, pani Gryzeldo?
Musiałam mieć 11, bo do harcerstwa nie przyjmowano wcześniej. Zuchy były do 10-11 roku, a harcerstwa, więc musiałam poczekać, jak skończę lat 11, żeby zostać przyjętą do szarych szeregów. Bardzo przestrzegano te jednak, bo były pewne te zadania, które nie może małe dziecko zrobić, no nawet i te zapalić te świeczki, nie wpaść w ręce Niemców. No to trzeba było już mieć, jak to się mówi, głowę na karku, żeby już umieć.
Czyli 11-latka już mogła,
11-latka, tak. 11 lat musiałam mieć. I tak właśnie było. Następne zadanie. To już nie było podyktowane, jak mam postąpić, ale przypadek zrządził. Ja chodziłam do szkoły muzycznej. To była tak zwana Generalna Gubernia Warszawa, prawda? Bo tu Łódź to były tereny przyłączone do Rzeszy. To już były niemieckie tereny. Także tu szkół w ogóle nie było polskich. Natomiast Warszawa, generalna gubernia, szkoły powszechne, bo kiedyś się nazywała szkoła powszechna, teraz się nazywa podstawowa, a kiedyś to była szkoła powszechna, więc można było szkołę powszechną jeszcze kontynuować, tylko szkoły średnie i wyższe to były pozamykane. To już dla Polaków nie było tam miejsca. Ale trzecia klasa była. Ja miałam tą harcerską przygodę. To po tym od 1939 roku miałam czwartą, piątą i szóstą klasę. 3 lata chodziłam oficjalnie do szkoły powszechnej, a później dopiero już nieoficjalnie na tajne komplety gimnazjum imienia Emilii Plater, 13 gimnazjum. Ale wcale nie feralna 13, nie, dla mnie była bardzo szczęśliwa 13, no ale też były różne tam przygody. Co mnie spotkało? Wracam z muzyki, mam teczkę, w niej nuty, no wiadomo, to takie A4 wielkości, także takie większe. Po drodze wstępuję do znanego mi miejsca, żeby odebrać harcerskie czasopismo Krąg, tak się nazywało. Po drodze pozostawić tu, tam i jeszcze gdzie indziej, gdzie miałam podane adresy, bo byłam kolporterką tego właśnie harcerskiego czasopisma Krąg. Więc włożono mi między nuty to czasopismo, żeby ono nie zwracało uwagi, nawet jak ktoś mi otworzy teczkę, no to zobaczy nuty, a przecież nie będzie po jednej karteczce przewracał i szukał, że może jakaś tam gazetka tajna jest w środku. Także idę z tą teczką przez plac teatralny do ulicy Senatorskiej. Zostaje nie tylko ja, bo cała duża grupa ludzi nie szła, bo to były popołudniowe godziny. Zatrzymani zostaliśmy na ulicy Senatorskiej. W okolicy tam było Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. O, taką długą nazwę miało. I tam właśnie przed tym ministerstwem było miejsce, gdzie nas zgromadzono. Wszystkich tych, którzy się w tym momencie na ulicy Senatorskiej znaleźli i tam nas trzymają. Ja tą teczkę trzymam w garści, ale wiem, co w niej jest. I mówię tak, no teraz rewizję zrobią. Wiadomo, co mi za to grozi, prawda, jak znajdą. Wobec tego pozbyć się tej teczki. Upuścić, kopnąć ją tam gdzieś i nie przyznać się do tej teczki. I w tym momencie zapaliła mi się czerwona lampka. A przyrzeczenie harcerskie brzmiało: mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim. Podkreślone, nieść chętną pomoc bliźnim. A ja tej pomocy tutaj nie będę udzielała, tylko ja będę narażała na niechybną śmierć kogoś, przy kim akurat tą moją teczkę znajdą. Wobec tego sprzeciwiam się przyrzeczeniu harcerskim. Wobec tego jestem przeciwna swojej w tej chwili roli. Jestem harcerką. Tego mi nie wolno zrobić. Trudno, odpowiadać musisz za to, co robisz. W garść mocno chwyciłam teczkę. W żadnym wypadku nie wolno jej nikomu podrzucać, bo ja wiem, co za to grozi. A jakie były badania przeprowadzane przez Niemców, lepiej nie mówmy o tym. No i tą teczkę trzymam. Nie wiem też, ile czasu to mogło trwać, ale po chwili wjeżdża tak zwana buda. Tak przez warszawiaków samochód ciężarowy został nazwany, plandeką przykryty. Wewnątrz duża ilość młodych ludzi, mężczyzn czy chłopców, może tak nazwijmy nawet. Otwierają tą budę, każą wyskakiwać, wysiadać tym chłopcom i po drugiej stronie ulicy ustawiają ich pod ścianą domu, który tam się znajdował. My na to wszystko patrzymy, ale nie rewidują nas, nic nam złego nie robią, tylko każą patrzeć na to, co oni teraz będą robili. Za chwilę broń, tra-ta-ta-ta-ta i ci chłopcy padają pod ścianą tego domu. Wszystkiego tego jesteśmy świadkami. Po chwili przyjeżdża tak zwana polewaczka, tak to w Warszawie nazywali. Znowu samochód ciężarowy napełniony wodą i bokami woda wyciekała. Jakieś tam urządzenie było takie, które polewało, polewaczka taka właśnie, która czyściła jezdnie czy chodniki nawet z jakichś tam brudów. Wyciągają od nas z tych zatrzymanych kilku mężczyzn, żeby tych zabitych z powrotem na samochód załadować. Samochód odjeżdża, ta polewaczka odjeżdża, wyczyszczony jest już to miejsce, otwierają ulicę i jesteśmy już wolni. Ponieważ to było w niedalekiej przeszłości, dopiero przeżywałam ten 1 listopada, kiedy zapalałyśmy te lampki i jeszcze to powstanie styczniowe, ponieważ tam był mój przodek zresztą, Rafał Krajewski, na którego pamiątkę imieniem nazwałam swojego syna nawet, żeby wiedział, że nosi to imię po swoim przodku, Rafale Krajewskim. Tym powstaniem byłam tak jakoś wewnętrznie bardzo mocno przejęta. To pierwsze kroki nie poszłam do domu, czy nie poszłam tam oddać tych gazetek, gdzie miałam obowiązek zostawić, ale na Senatorskiej też mieszkała moja drużynowa i pierwsze kroki do niej skierowałam i powiadam, druhno drużynowa, żebym ja nigdy w życiu więcej czegoś podobnego nie widziała. Patrzeć na śmierć niewinnych ludzi z rąk oprawców. To straszne przeżycie. Co nam zostaje? Chyba tylko powstanie. Oni też walczyli. Przegrali. Tak, było przegrane i listopadowe, i styczniowe. Ale nie można patrzeć na taką tragedię ludzką, jaką nam Niemcy zgotowali. I po tym od niej już wyszłam. To było pierwszy taki odruch. No nic nam innego nie zostaje, tylko właśnie chyba powstać i zginąć, ale zginąć z honorem, a nie zginąć pod ścianą tak właśnie, jak tamci chłopcy zginęli.